Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie przy bijących dzwonach wieży mariackiej w Krakowie, która robi za nas za Galileę. Witam Was bardzo serdecznie w tym ostatnim naszym spotkaniu, bo dzisiaj się kończy Wielkanoc. Dzisiaj jest zesłanie Ducha Świętego i będzie dzisiaj ostatni odcinek naszej serii paschalnej z bardzo wyjątkową postacią, bo jak zauważyliście, wracamy z różnymi postaciami do Galilei. Dzisiaj wrócimy do Galilei chyba z najbardziej wyjątkową postacią, z jaką tylko można wrócić. Jaką, to się okaże po czołówce. Zapraszam na nowy odcinek. Moi drodzy, dzisiaj na koniec jeszcze jedna wycieczka w przeszłość, taka zupełnie fikcyjna, dlatego że pomyślałem sobie, że co by było, gdyby wrócić do Galilei nie z jakimkolwiek uczniem Pana Jezusa, nie z jakąkolwiek uczennicą, nie z jakąś postacią, ale z Nim samym. Oczywiście nie ma to żadnych znamion realności, bo trudno wejść, czy Pan Jezus mógł myśleć, do czego chce wracać, jeżeli chce wracać do Galilei. Oczywiście można pewnie by roztoczyć wizję, że chciał wrócić do swojego dzieciństwa, że chciał wrócić, nie wiem, do lat, kiedy był młody, kiedy pracował z Józefem, kiedy może chodzili po Galilei na różne zlecenia, budowali różne domy, pomagali ludziom. Pewnie Jezus miał mnóstwo cudownych wspomnień z Maryją, z Józefem, potem z uczniami. Może Jezus wspominał różne swoje cuda, różne spotkania, uzdrowienia. Ale zapytałem jednego z moich przyjaciół wczoraj, czy gdybyś miał wrócić z Jezusem do jakiejś sceny do Galilei, mówię już po zmartwychwstaniu, gdybyś był zmartwychwstałym Jezusem, do jakiej sceny byś wrócił? I jeden z moich przyjaciół powiedział dosyć zaskakującą rzecz. Bo mówi tak, czy jest jakaś scena w Galilei, która byłaby podobna do Jego śmierci? Czy byłoby takie miejsce w Galilei, gdzie mógłby wrócić do czegoś, czego właśnie doświadczył? Czy byłoby coś w Galilei, co by zapowiadało to, co się stało? No i kochani, było takie coś. Była taka scena, kiedy Jezus prawie zginął. To jest jedyna chyba scena w Ewangelii, poza Jego śmiercią, gdzie Jezus jest na granicy śmierci i życia. Nie tylko, bo ktoś mu grozi, nie tylko, bo ktoś tam chce Go zabić, tylko gdzie naprawdę ma zginąć. Jak pamiętacie, kiedy głosił kiedyś w synagodze, na początku ludzie byli zachwyceni. Na początku widzieli w Nim kogoś niezwykłego. Słowa Izajasza się spełniały na ich oczach. Jezus to mówił, że wypełniają się właśnie proroctwa. Ale potem zaczął mówić rzeczy niewygodne. Zaczął mówić o poganach, których Bóg chciał. Zaczął mówić o Syryjczyku Naamanie. Zaczął mówić o wdowie z Sarepty Sydońskiej. I ludziom się to nie spodobało, bo poczuli się, że są gorsi od innych, że Pan Jezus mówił o kimś innym lepiej niż o nich. Do końca nie wiadomo, co nimi powodowało. W końcu jednak tak się zburzyli, że jak pamiętacie, porwali go, wyprowadzili go z tej synagogi, zaprowadzili go na jakąś taką skarpę, na jakieś wzgórze i chcieli go strącić z tego wzgórza. Kochani, mam w tej chwili przed oczami to wzgórze, bo wiemy, gdzie to jest. Gdzie to jest koło Nazaretu. Mam w oczach krajobraz z tą skarpą, widzę to. To jest rzeczywiście takie miejsce, gdzie gdyby spaść tam z tej skarpy, śmierć na miejscu. Jakim cudem tam Pan Jezus ocalał, nie wiadomo. Stało się coś bardzo dziwnego, tak Ewangelia o tym mówi. Doszedł na skraj tego urwiska, ludzie go chcieli zepchnąć z tego urwiska i nagle się wszystko zatrzymało. Nagle Jezus, napisany w Ewangelii, przeszedł między nimi i po prostu odszedł. Jakaś taka moc w nim była, a w nich zapadła jakaś taka niemożność zrobienia czegokolwiek, że po prostu przeszedł między nimi i poszedł. Ale to był chyba jedyny moment w życiu Jezusa wcześniej, przed Jego męką, kiedy On naprawdę stał na granicy z taką myślą, może to jest ten moment, kiedy umrę. Kiedy stał już po prostu na brzegu tej przepaści, wokół Niego wrzeszczący tłum, może w Niego rzucali jakimiś kamieniami nawet, może już podchodzili, żeby Go popchnąć. No ale wtedy się okazało, to jeszcze nie teraz. To nie jest ten moment. To nie jest to miejsce, gdzie ja zginę. Bardzo mnie, muszę Wam przyznać, zaintrygowało to zdanie tego mojego przyjaciela, który mówi, że może Jezus wrócił do tej myśli, kiedy myślał, wtedy zginąłem, ale nie zginąłem. W sensie mogłem zginąć, ale nie zginąłem. Potem zginąłem, ale nie zginąłem. W sensie umarłem, ale żyję. I to mi dwie rzeczy mówi. Pierwsza rzecz to taka, że na wszystko jest czas. Koniec, zobaczcie, ile w nas jest takiego myślenia cały czas. Co to będzie, jak to będzie, co zrobić, żeby było inaczej, jak się uchronić przed różnymi rzeczami, jak nie dopuścić do tego, bo do tamtego. Ja nie mówię, że nie ma potrzeby zdrowego rozsądku, troszczenia się o swoją przyszłość. Jasna sprawa. Ale nie za dużo tego w nas? Zobaczcie, to pokazuje, że Bóg wie, na co jest kiedy czas. Bóg wie, kiedy co ma być. Nie mówię, że Pan Bóg wszystkim steruje, że Pan Bóg każdą rzeczywistość robi na tym. Nie, są takie rzeczy, które dzieją się bez woli Pana Boga, ale to nie znaczy, że On nie ma ich w rękach. Jezus przez całe swoje życie uczył się, że wszystko w Jego życiu jest w rękach Ojca. Nauczył się tego oczywiście najdoskonalej na świecie. Nawet kiedy umierał już, kiedy była ta Jego właściwa śmierć, sam to mówił: Ojcze, w Twoje ręce. Ojcze, ja nie chcę tego, ale Ojcze, ja wiem, że masz to w rękach. Co postanowisz, to będzie. Wtedy na tym wzgórzu, Ojcze, postanowiłeś, że to nie będzie moja śmierć. Tutaj dzisiaj w Ogrodzie Oliwnym, jeżeli postanowisz, że to jest ten moment, Ojcze, niech tak będzie. Ty wiesz, kiedy jest właściwy czas wszystkiego. Kochani, to jest niezwykle wyzwalające. Ilu ja znam ludzi, ile ja sam w życiu, ilekroć żyłem w takim napięciu, w takim stresie. Boże, ale co to będzie jutro? Bo coś tam się wydarzyło i wiedziałem, że to będzie niosło ze sobą jakieś tam konsekwencje. Boże, jak to jutro ogarnę? Jak to wszystko się wydarzy? Czy mi się to uda odkręcić? Boże, te całe takie strachy, te stresy, te takie zawirowania w środku. A może potrzeba takiego prostego, Jezusowego? Ale Ojciec wie. Ojcze, Twoja wola niech się dzieje. Wiem, że masz w rękach mnie, masz w rękach ten świat, masz w rękach wszystko, co się dzieje. No to Ojcze, prowadź. Jak to będzie dzisiejszy dzień, kiedy zginę, to niech to będzie dzisiejszy dzień, kiedy zginę, kiedy spadnę z tego wzgórza w tę przepaść i zginę. Ale jeżeli to nie jest ten dzisiejszy dzień, no to nie jest to dzisiejszy dzień. Kochani, jaka to jest wolność? To u wielu świętych o tym czytałem. Kiedy każdego dnia żyli w takim poczuciu, jeżeli dzisiaj będzie ostatni dzień mojego życia, to niech będzie. Jeżeli dzisiaj umrę, tym lepiej. Mówiłem wam też wielokrotnie, ojciec Reginald u nas, już nieżyjący, kiedy go spotykaliśmy w Krakowie na korytarzach w klasztorze, już miał po 80. Ojciec Reginald codziennie wieczorem, może nie codziennie, ale często powtarzał braciom takie zdanie, jak jakiś brat go mijał i brat mówił mu ojcu Reginaldowi: dobranoc ojcu, to ojciec Reginald często odpowiadał: dobranoc bratu, mam nadzieję, że się jutro nie zobaczymy. To było strasznie piękne w nim. On miał taką codziennie taką chęć, że to będzie ta noc, kiedy może go Pan Jezus zabierze. W końcu go zabrał. I w końcu rzeczywiście go nie było. W końcu rzeczywiście umarł którejś nocy. To jest, kochani, wolność niezwykła. Taka, jeżeli to jest ten dzisiejszy dzień, to niech to będzie ten dzień. A jeżeli to nie jest ten dzień, no to przejdę między ludźmi i pójdę dalej. I kochani, trzeba sobie to przełożyć na wszystkie inne wydarzenia. Że jeżeli jutro stracę pracę, no to stracę. A jeśli nie stracę, to nie stracę. I tak będę w rękach mojego Boga. Kochani, wszystko w życiu Jezusa było nieustannie poddane woli Ojca. I myślę, że kiedy Jezus wracał do Galilei, kiedy wracał do całej swojej przeszłości, to musiał myśleć właśnie o tym. Wszystko, co się wydarzyło, Ojcze, wszystko, co zrobiłem, wszystkie cuda, wszystkie wydarzenia, wszystkie tłumy, wszystkie trudności, wszystkie kłótnie, wszystkie oskarżenia, Ojcze, wszystko to prowadziłeś. Bo wiesz, jaka moja droga, co miałem zrobić, jak miałem zbawić ten świat. Mówi list do Hebrajczyków bardzo prosto. Chrystus zbawił świat przez posłuszeństwo. Nie przez mękę, nie przez cierpienie, nawet uwaga, nie przez miłość. Tylko mówi list do Hebrajczyków, zbawił ten świat, bo we wszystkim pozwolił Ojcu działać tak, jak Ojciec chciał. Uwaga, to de facto jest miłość. Na tym polega miłość. On tak kochał Ojca, że przyjął wszystko, co Ojciec poprowadził. Mówi: Ojcze, ja Cię kocham, wiem, że Ty mnie kochasz, no to robimy, co będziesz chciał. To jest właśnie miłość. Posłuszeństwo w Biblii nie jest posłuszeństwem. Posłuszeństwo w Biblii jest miłością. I kochani, potrzeba nam bardzo takiej postawy w życiu. To nie jest obojętność, to nie jest to, co kiedyś mówili tam stoicy, nie, że mamy się wyzbyć tam wszystkich, nie wiem, odczuć emocji i w takiej apatii przeżywać życie, że nic nas nie rusza. To nie o to chodzi. To nie chodzi o brak emocji. Zobaczcie, Jezus tak się emocjonował, że w Ogródce napisane, aż się prawie krwią pocił. To nie jest tak, że Jezus był wolny od jakichś emocji. Nie, to nie polega na obojętności. To nie polega na tym, że nie przeżywamy różnych rzeczy również czasem w trudny sposób. Tylko na tym, że Ojcze, jeżeli to jest ten dzień, kiedy spadnę w przepaść, to spadnę. A jak to nie jest ten dzień, to nie spadnę. Uważam, że jest coś bardzo pięknego w tej myśli. W takim poddawaniu się Jezusa wszystkiemu, co postanowił Ojciec. Jeżeli, kochani, chcecie doświadczyć tej niezwykłości, to trzeba się tego od Jezusa uczyć. Trzeba wracać do Galilei, do tego Jego jakby iścia krok za krokiem za tym, co mu pokazywał Ojciec. Sam Pan Jezus to mówił. Mówi, robię wszystko, co mi Ojciec kazał, powtarzam wszystko, co mi powiedział. Tylko to mówi. On był najbardziej nieoryginalnym człowiekiem świata, bo on tylko naśladował Ojca. Kochani, pomyślcie, tego ostatniego dnia tych naszych rekolekcji, tego naszego powrotu do Galilei, iść we wszystkim za Ojcem. Wtedy, jak się okazuje, świat się zbawia. Wtedy się dzieją największe rzeczy, takie jak zmartwychwstanie, bo jesteśmy posłuszni we wszystkim Ojcu. Bardzo by nam się wszystkim przydało wrócić do Galilei.